Dobrze, witam Was serdecznie. Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. Nie ma to jak ta Boża przychylność, która nam pozwala mieć tą możliwość, żeby przyjść przed Jego oblicze i powiedzieć: dziękuję Ci za Twoją dobroć i Twoją łaskę. Bo myślę, bo bez niej tak naprawdę nie wiadomo, gdzie byśmy byli. To jest niesamowite, bo kiedykolwiek myślimy o Bogu, ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że On jest tym, który dał swoją obietnicę, że będzie z nami aż do skończenia świata. Jezus, kiedy modlił się do Ojca w 17 rozdziale Ewangelii Jana, jest to zapisane, modlił się i miał taką, ta część pewnej modlitwy była, prosił Ojca, żeby niekoniecznie zabrał uczniów, ale żeby ich zachował na tym świecie. I to jest coś, co myślę jest ważne. Skoro sam Pan Jezus uważał to za istotne, to myślę, że ważne jest to, że Bożą wolą jest to, byśmy byli zachowani na tym świecie. Wiecie, jest tak, że mówimy o cudownej Bożej łasce, o dobroci, o pokoju, o miłości, o tym, jak to cudownie być w społeczności z Bogiem. I coś w naszym życiu się zmienia. Zmienia się nasza postawa, nasze podejście. To jak tutaj brat mówił, chcemy inaczej podchodzić do rzeczywistości, do tego, co jest wokół nas. Ale czasami zapominamy, że my się zmieniamy, że my chcemy, ale ten świat wcale się nie zmienia i nie będzie lepszy. I to jest ta trauma, którą musimy niestety sobie uświadomić, że kiedy jesteśmy tu, jesteśmy w modlitwie, w społeczności, wszystko jest wspaniale, cudownie, ale pójdziemy do domu, no i żona się zdenerwuje i co? I mam akcja, będzie reakcja. Ewentualnie no, ktoś się z kimś pokłóci. To jest rzeczywistość, w której my żyjemy. I myślę, że ważne jest, istotne, żebyśmy to zrozumieli, że świat nie będzie lepszy, nie będzie przychylny. Życie na zewnątrz nie będzie przystwarzać nam takich przyjemnych samych wrażeń. Bo chcielibyśmy. My się tak, mówimy tak, oddałem swoje życie Bogu, oddałem i oczekuję, że teraz wszystko będzie dobrze. I faktem jest, ale będzie dobrze w nas, ale niekoniecznie na zewnątrz, prawda? Bo tego w Biblii nie mamy. Wręcz byśmy mogli powiedzieć, że odpowiedzią na dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie było prześladowanie pierwszego Kościoła. Było zabijanie apostołów, którzy wychodzili z miłością Bożą i z tą Bożą dobrocią, mówiącą o tym, że zbawienie jest za darmo, z łaski. I to było coś, co powodowało, że musieli z tego powodu cierpieć. Że musieli z tego powodu nawet ponosić konsekwencje śmierci, tak? Czyli skrócenia życia. Jezus, kiedy znalazł się w Nazarecie, jest taka historia opisana w Ewangeliach, przyszedł do Nazaretu, by tam wejść do synagogi i podzielić się słowem. I tam, pamiętacie tą historię, że dano mu księgę i otworzono na księdze Izajasza i czytał. I wyczytał słowa, które były bardzo szczególne, bo mówiły o tym, o tej obietnicy, o tym, no, co czekali Izraelici, na co, czego można powiedzieć do dzisiaj Izraelici w szabat to robią, wołając: Mesjaszu, przyjdź. Bo oczekiwali, że przyjdzie Mesjasz i uwolni ich, że sprawi, że będą wolni, że będą wreszcie mogli doświadczyć tej cudownej wolności. że nastanie ten moment, kiedy już wróg nie będzie nad nimi panował, że wreszcie będą mogli żyć w pełni. I kiedy Jezus przeczytał ten fragment, oni byli poruszeni. To było niesamowite, ale zrobiła się, jak czytamy tutaj, pewna cisza. Jezus powiedział, te słowa wypełniły się w waszych uszach. Inaczej mówiąc, Jezus pokazał i powiedział coś bardzo ważnego i bardzo istotnego. Może przeczytamy sobie ten fragment. To jest 4 rozdział Łukasza. 18 i 19 werset. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To słowo pokazuje nam, po co Jezus przyszedł. By uwolnić. By sprawić, że ubodzy usłyszą dobrą nowinę. By wyzwolić jeńców. By uwolnić, by ludzie ślepi mogli widzieć, a głusi słyszeć. To jest niesamowite, ale mowa tutaj jest o tej sferze duchowej. Tu nie chodzi tylko o to, żeby uzdrowić ze ślepoty człowieka fizycznej, bo to nie jest istota. To nie jest ten cel. My często myślimy w kategoriach krótkich, tego co przemijające, bo życie przemija. Trwa jakiś czas, dni lecą. Zobaczcie, mamy już za 2-3 dni, tak? 2020 już. Ja pamiętam, jak jeszcze w szkole podstawowej było, mówili, narysujcie, jak to będzie w 2000 roku. A to już 2020. A my wciąż jesteśmy i czekamy. I powiem wam, że czas mija bardzo szybko. Jakoś tak przyspiesza. Nawet mam takie wrażenie, że zresztą jak rozmawiamy, to wielu z nas ma takie wrażenie, że zanim, już przecież niedawno rozpoczynaliśmy tutaj ten rok, a on już się kończy. Ale tak naprawdę istotą Bożego przesłania jest to, że Bóg chce dać, czy daje nam tą cudowną łaskę, że będzie błogosławił, czy da rok błogosławieństwa swojego. Miłościwy rok Pana. Bo tak naprawdę łaska to jest niezasłużony dar Bożej przychylności. To jest ta dobroć wynikająca z tego, że Bóg daje taką pewność, taką gwarancję. Coś, czego potrzebujemy. Potrzebujemy w przyszłości. Nie w przeszłości. Bo przeszłość już jest za nami. Ale potrzebujemy, kiedy myślimy o perspektywie kolejnych dni. Wiecie, kiedy tak przyglądam się temu, co się dzieje wokół nas, widzę, że ciągle człowiek odkrywa nowe rzeczy. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jak mówi Biblia. Zostaliśmy ukształtowani z pewnym pragnieniem odkrywania nowych rzeczy, takiego twórczego spojrzenia. Faktem jest, że ludzie w niesamowity sposób odkrywają coraz to nowe rzeczy. Kiedy patrzymy na dzisiejszą technologię chociażby, no to jest niesamowite. To jest to, do czego człowiek jest w stanie dojść w mądrości swojej, w wiedzy, w poznaniu. I to jest coś, co ma miejsce. Ale tak naprawdę to, co jest ważne i istotne, to jest ta podstawowa treść. Co z tego? Dokąd to zmierza? Jaki ma to przynieść efekt końcowy? Bo z drugiej strony widzimy też pewien chaos. To jest niesamowite. Z jednej strony stara się człowiek, żeby wszystko było jak najlepiej urządzone, ale z drugiej strony słyszymy i widzimy o pewnym chaosie, który jest w tym wszystkim. No bo cudowne rzeczy człowiek produkuje, tak? Ale też to, co produkuje, niszczy człowieka. Absurd, można było powiedzieć. Ale to jest grzech, jak to mówi Boże Słowo. To jest taki dla mnie pewien obraz grzesznego stanu, że człowiekowi wydaje się, że to, co robi, jest dobre, tak? Ale efekt końcowy niekoniecznie jest taki, jaki powinien być. Dlatego ważne jest to, myślę, żeby mając tą okazję końca roku zrobić sobie bilans strat i zysków. Zrobić sobie bilans tego, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Co z tego Bożego Królestwa stało się moim udziałem, a czego zaniechałem? Co mogłem, a czego nie mogłem osiągnąć? Myślę, że to jest ważne, żeby... Zresztą na całym świecie dzisiaj się robi bilanse, prawda? Masz firmę, to wiesz, że trzeba zrobić bilans roczny. Trzeba zamknąć rok, podliczyć, i powiedział, ojej, znowu tak wyszło. Czasami tak jest, że ten bilans jest ujemny, ale pytanie jest, jakie z tego wyciągamy wnioski. Czego się nauczyliśmy? Jakich lekcji się nauczyliśmy? Tak jak dzisiaj mówiłeś, to świadectwo, to jest lekcja. To z tej lekcji można się najlepiej nauczyć. Słowo, doświadczenie, i na drugi raz już jest inaczej. Jak człowiek coś przeżyje, jak czegoś doświadczy. Oczywiście możemy różne wnioski wyciągnąć. Ale dla mnie ważne jest to, żeby zrozumieć i zobaczyć to, że Bóg w swojej miłości i dobroci jest tym, który chce nas obdarować przede wszystkim wolnością. Jezus powiedział, przyszedłem, żeby jeńców uwolnić, żeby nie było niewolników, żeby ludzie byli wolni. I myślę, że to jest istota Bożego przesłania i tej Bożej intencji, że Bóg nie chce, żebyśmy byli zniewoleni tym, że świat nas nie rozumie albo traktuje nas w sposób niewłaściwy, właściwie na swój sposób właściwy. No bo pomyślmy, jak my funkcjonowaliśmy, zanim Boga poznaliśmy. Ale żyjemy wokół takich właśnie ludzi. My się domagamy zmiany w ich sposobu myślenia. Ale czy to cokolwiek zmieni? Nie. Kwestia jest taka, jak my sobie w tym radzimy. Jak my i czego nauczyliśmy się, żyjąc w tej rzeczywistości, która nas otacza. Czy nauczyliśmy się, czy popadamy w niewolę? Czy jest tak, że spostrzegając i widząc, że przecież tak postępuje większość, no to trudno się oprzeć. Więc ja będę w ten sposób funkcjonował. Bo nie da rady inaczej. I wiecie, to jest niesamowite, ale jesteśmy pod takim obstrzałem i pod taką presją, żeby popadać z powrotem w ten stan niewoli. Ale myślę, że kiedy Jezus powiedział te słowa, one się w tym momencie, jak powiedział, te słowa się wypełniły. Ale sobie tak, jak czytam dalej ten fragment, to myślę, że wielu z was czytało i zna ten fragment Bożego Słowa, to tam doszło później do dyskusji. Bo z jednej strony to słowo było mocno podkreślone, Jezus mocno podkreślił, słowa te wypełniły się w uszach waszych. Ale co było z ich uszami? Oni zaczęli kombinować. Nazaret, przecież my go znamy. Znamy jego ojca, matkę, braci. Nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Tam jest napisane, że kilka osób. Ale większość nie uwierzyła. On nawet próbował uczynić cuda pewne, ale nie mógł z powodu ich niewiary. To jest niesamowite, bo to jest ta rzeczywistość i ta konfrontacja między słowem a rzeczywistością, w której się poruszamy. Apostoł Piotr, drugi list Piotra, trzeci rozdział. Przeczytam taki fragment dotyczący czasów, o których mówi apostoł, czasów końca. Taki fragment dłuższy. Zresztą sam list nie jest aż taki długi, ale trzeci rozdział. List ten, drugi list Piotra, tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przekazanie Pana Zbawiciela, podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim o tym, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z winami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzie jest przeobleczane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstawając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinieneście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, którą mu jest dana, pisał do was. Może tyle. Jaki dłuższy fragment przeczytałem, ale ten fragment mówi o tym, że naszym jakby celem, zadaniem jest bycie czujnym, tak? Apostoł Piotr mówi, drugi raz to pisze. Już raz napisałem, ale teraz znowu przypominam to, co jest ważne. I mówi, przypominam o tym, co jest istotą Bożego przesłania. On mówi, że istotą jest to, że Bóg jest Bogiem cierpliwym. Że Bóg okazuje swoją cierpliwość ze względu na nas. Bo chce, żeby nasze życie było, żebyśmy byli znalezieni jako ci, którzy gorliwie oczekują na Jego przyjście. Wiecie, to jest ten stan, w którym my mamy mieć taką właśnie postawę. Postawę tych, którzy oczekują, aż Pan przyjdzie. Wiecie, to nie chodzi o to, i to jest, znaczy, może powiem inaczej. Bóg specjalnie nie powiedział, kiedy to nastąpi. Ale my nie znamy dnia ani godziny naszego życia. Mamy przed sobą pewien rok. Czy wiemy, co się wydarzy w tym roku? Nie mamy zielonego pojęcia. Ale jedno jest pewne. Bóg dał swoją obietnicę i powiedział, jestem z tobą i nie zostawię cię. Ale też Boże Słowo jakby napomina i mówi nam i pokazuje, żebyśmy pamiętali na słowa dobrej nowiny tego, co nauczali apostołowie. Że mówili o tym, że Bóg w swojej cierpliwości i dobroci czeka z przyjściem swoim ze względu na wybranych. Czeka na nas, na naszych siostry, na naszych braci, na tych, o których się modlimy, którzy jeszcze próbują wierzgać przeciwko Panu. Próbują jeszcze żyć według własnego sposobu. Jeszcze walczą. Ale ja wierzę, że Duch Święty przekona. Bo Duch Święty jest Bogiem, który jest w swojej dobroci tym, którym może zmienić ludzkie życie. Może dopomóc. Ale też istotne jest to, co my robimy z tym życiem. Jaką mamy postawę. Możemy czytać o cudownej Bożej łasce, o dobroci i myślimy sobie, że jak to wypowiemy czasami, że to tak na nas spadnie na głowę i nas zabije łaska Boża. I nagle będziemy jak zombie. Chodzić według świętości. W życiu. Boża łaska mówi o Bożej przychylności. Bo na czym polega też nasze... Co powoduje nasze decyzje? Trochę posłużę się tym świadectwem, o którym mówiłeś. Bo myślę, że to jest właśnie to, że mamy pewne sposoby myślenia. Nasz sposób myślenia mówi, muszę walczyć o swoje. No muszę wywalczyć, bo wtedy będę się lepiej czuł albo osiągnę jakiś cel. Ale Boże Słowo mówi, okej, ale ty bądź ustępliwy, bądź cierpliwy i nie myśl źle o innych. Teraz co robi nasz umysł? Walczy. Ale pamiętajmy o tej zasadzie. Jak myślimy, tak postępujemy. I myślę, że to jest istota też Ewangelii, że Bóg swojej dobroci i łasce przez łaskę swoją daje nam prawdę. On objawił nam prawdę. A prawda zniewoli nas. Ale z czego nas wyswobodzi? No właśnie, z czego nas wyswobodzi? Tylko pytanie jest, czy nam ten sposób przeszkadza, czy nie? No niestety, ale czasami jest tak, że może nam nie przeszkadzać. Wielu ludziom nie przeszkadza. Bo zawsze tak robiłem i osiągałem pewien cel. Więc będę to robił dalej.
Już taki jestem.
Już taki jestem. O, widzicie, ile macie złotych myśli? Se pogadamy, to zaraz powyciągamy różne rzeczy. Bo tak naprawdę tak jest. Mamy takie strzały, które przyjmujemy i jest z nim nam dobrze. Ale Bóg mówi, żeby przemienić się przez odnowienie umysłu swojego. Tak? I myślę, że też ważne jest to, że my się gdzieś wybieramy. Wybieramy się do Królestwa Bożego. Chyba. Mam nadzieję, że się wszyscy tam wybieramy. Nie jesteśmy tylko tu na... nie traktujemy Ewangelii jako dobrej nowiny do życia moralnego tu, na ziemi. Bo jeżeli to tak ma być, to nie ma sensu. To lepiej walczyć. To lepiej zapomnieć o moralności. Ale jeżeli naprawdę wybieramy się do domu Ojca, to objawienie Boże też mówi o pewnych zasadach Królestwa Bożego. Tak? Bo ja nie wierzę, że w Królestwie Bożym będziemy na nowo drapieżni i walczący o swoje. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, ja wierzę, że Bóg tak to zorganizował, że żadna taka natura tam się nie dostanie. Dlatego Bóg chce, żebyśmy przemienieni zostali, o czym też zresztą apostoł Paweł napisał w tym drugim liście na początku, tak? Mówi o naturze Bożej, tak? Boska Jego moc obdarowała nas. W czwartym. Aby przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, unikonowszy skażenia, jakim na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To czwarty rozdział tego listu, drugiego listu. Pierwszy rozdział, czwarty werset. Skażenie, jakie jest na tym świecie, tak? Przez przemienienie i zyskanie boskiej natury. Dlatego, sumując, powiem tak. Bóg mówi do nas w ten sposób. Jestem Bogiem, który daje swoją obietnicę, że nie chcę, żebyście żyli w niewoli, ale żebyście byli wolni. Bo tak naprawdę daję wszystko, co jest potrzebne, żebyście mogli doświadczać tej wolności. Powtórzę jeszcze raz. Nie dzieje się nic z automatu. Myślenie, że Bóg zrobi coś za nas, jest błędne. Z własnego doświadczenia wiem. I myślę, że wielu z nas wie, że możemy pościć, modlić się, nie wiem, rozrywać szaty, wyrywać włosy, chodzić w popiele, a Bóg powie, powiem to brzydko, rusz tyłem i zrób, co masz zrobić we właściwy sposób. Bo Bóg chce naszej aktywności. Na czym ona polega? No to co brat dzisiaj mówi. Doświadczenie, Słowo Boże, które konfrontuje i teraz pytanie, co on z tym zrobi. Czy je zachowa w sercu swoim i w umyśle swoim i zacznie to stosować, czy zapomni. I za jakiś czas znowu doświadczy takiej sytuacji i znowu wywali się. Przemiana umysłu. Ona ma być trwała, bo Bóg daje nam w danym roku, ile tych lat jeszcze nam zostało, nie wiemy. Ale daje nam tą łaskę, żebyśmy uczyli się i przemieniali swój sposób myślenia w taki, żebyśmy byli zawsze gotowi. Czy będziemy doskonali już w dniu nawrócenia? Nie. Jesteśmy doskonali przez krew Jezusa. Ale to jest inna para kaloszy. Nie możemy się zakrywać ciągle. Denerwuje mnie, jak chrześcijanie się zakrywają krwią Jezusa ciągle. To i tak zakryją się i tam pod spodem jest takie bagienko. Nie można się tak schować. Jezus nie pójdzie na łatwiznę. On mówi, poprowadzę cię, daję ci mojego Ducha Świętego, a teraz będziemy przechodzić lekcje i doświadczenia. Dlatego potrzeba nam wiary i ufności. Dlatego też całe Boże Słowo to jest jedno wielkie świadectwo pokazujące, jak Bóg w cudowny sposób kształtuje i uczy nas. Jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, że Bóg daje czasami wycisk. Traktuje nas jak synów, jak córki. Ucząc nas, bo to jest koniec wyrostu. Ucząc nas i pokazując, że tam jest napisane, że chce, żebyśmy byli doskonali w swoim postępowaniu i w swoim życiu. I to jest, myślę, to, żeby też wziąć pod uwagę, że każdy kolejny czas, który Bóg nam daje, jest czasem właśnie uczenia się i bycia gotowym, przysposobionym. A tyle, na ile Bóg już mnie przeprowadził. Bo myślę, że każdy z nas, kiedy sięga do prawdy Bożego Słowa, kiedy widzi i przegląda się w tym lustrze, Ciągle widzi niedoskonałość. I bardzo dobrze. Ale z drugiej strony potrzebujemy też nadziei i pewności. Potrzebujemy tego przekonania, że Bóg ma to, co najlepsze dla nas. Jest taki fragment w Bożym Słowie, w Księdze Jeremiasza, 29 rozdział Księgi Jeremiasza. Jedenasty, dwunasty i trzynasty. I chciałem przeczytać, bo myślę, że ważna jest ta świadomość, że Bóg tak naprawdę pozwala nam na różnego rodzaju doświadczenia. I będzie pozwalał. I ten rok może obfitować z różnego rodzaju doświadczenia, ale mamy tą pewność, o której mówi Boże Słowo. Bo tu jest napisane, ale bowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Mam myśli o chaosie, niepokoju, tak? O tym, żeby wam się źle działo. Ale ja mam myśli, ale bowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię was los. Ale bowiem ja mam myśli o pokoju. Bóg ma takie myśli. To jest Jego celem. Celem jest to, żeby wzbudzić nas to, co jest najcenniejsze. Wiecie, warto jest poddać się Bogu i Bożej operacji. Warto poddać się Bogu i pozwolić na to, żeby On nas uczył i kształtował. Chodzi o tą wewnętrzną część naszego życia. Oczywiście to, co nas będzie spotykać na zewnątrz, to kogo będziemy spotykać, w jakich będziemy okolicznościach, one wszystkie mogą służyć za lekcję. Ale jedno jest ważne i istotne, żeby pamiętać, że Boża łaska i Boża miłość kieruje nas do domu Ojca. Że Bóg wie, że czasami boimy się i nie wiemy, co przyniesie przyszłość, jakie będą różnego rodzaju sytuacje i chcemy sprawy wziąć szybko w swoje ręce. Czasami jesteśmy niecierpliwi. Czasami pędzimy zbyt mocno. Ale na tym polega ta ufność, że wiem, że Bóg jest ze mną. Kiedy? Zwróćcie uwagę. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Bóg mówi, słuchajcie, mam to, co najlepsze dla was. Ale tu jest jakby pewien warunek. Tu jest pewien warunek pokazany. Mówi, przyjdź i weź to. Ale przyjdź, szukaj mnie. Oznacza to, że to jest ten rodzaj wysiłku z naszej strony. Mógłby Bóg dać nam, ot tak. Zanim pomyślimy, Bóg już układa przed nami drogę, łagodzi ją i po prostu wszystko jest podane jak na tacy. Sami wiemy, że są tacy rodzice, którzy przeginają, i dają dzieciom wszystko, co sobie zażyczą, co sobie chcą. Pomyślą i już mają. I wiemy, jak kończą, prawda? Że to jest krzywda. Że to jest krzywdzenie. Że tak naprawdę, jeżeli chcemy skrzywdzić dziecko, to spełniamy jego oczekiwania. To nie pozwólmy mu mieć obowiązków i z nich się wywiązywać. Pozwólmy, żeby dziecko robiło, co chce. Pozwólmy, żeby miało wszystko na wyciągnięcie ręki. A zobaczycie potworka. Pozwólmy dziecku robić, no, na co ma tylko pomysł i ochotę. A zobaczycie, że zniewoli rodziców. Niejadek będzie jeszcze większym niejadkiem, jak zobaczy, jak rodzice koło niego skaczą. Może by tylko zjeść troszeczkę. No może, oni zabawiają, tańczą, skaczą, żeby łaskawie książę czy księżniczka zjadł. Patrzą, ciapnie sobie, okej, niedobra. To ci kupię zabaweczkę, to zjedz. To jest to, że my czasami próbujemy tak robić z Panem Bogiem. Myślimy, że On będzie grał w tą grę. Ale On tego nie chce, On tego nie będzie grał, w tym uczestniczył. Dlatego mamy takie momenty w życiu, że wydaje się, że On jest daleko. Że nas zostawił i sobie poszedł. My tu się męczymy, trudzimy, mówimy, tato niebieski, gdzie jesteś? A On pozwala nam na to, żebyśmy się potrudzili. Bo to oznacza, że czegoś się nauczymy. Odpowiedzialności uczą. Nie są przyjemne, ale uczą. Są dzieci, które są wychowane w trochę gorszych warunkach, nie wiem, gdzieś na wsi i muszą ciężko pracować, bo takie są zawsze. Ale są takie, które nie muszą. I nigdy się nie chcą zhańbić jakimkolwiek trudem, choćby wyniesieniem śmieci, choćby posprzątaniem w swoim pokoju, posprzątaniem po sobie. Rozumiecie, o czym mówię? Bo mówię jako pewien przykład. Czy Bóg chce mieć takie dzieci w wieczności? Wyobrażamy sobie, że przeminie wszystko i my pójdziemy do domu Ojca. Wyobraźmy sobie takie same lalusiowate dzieciaki znalazły się w Królestwie Niebieskim i mają duchowe ciało. Boże, to byłby koszmar. Dlatego Bóg nas wychowuje i pozwala nam na różnego rodzaju doświadczenia, bo nas kocha. I z miłości chce tego, co najlepsze. Chce, żebyśmy powalczyli. Chce, żebyśmy się utrudzili, żebyśmy się umorosali. Ale chce mieć, żebyśmy mieli, nie wiem, zdarte kolana, łokcie porozbijane, sińce tam gdzieś w różnych miejscach. Ale chcę, żebyśmy byli w tym wszystkim dojrzali i odpowiedzialni i świadomi. Żebyśmy właśnie taką mieli postawę. Tego on mówi, ja nie mam tego. Zresztą to pisał, czy Jeremiasz to wypowiedział, kiedy Izraelici mieli być wygnani. Tak? Ja nie mam złych myśli. Idziecie na 70 lat do wygnania. Będziecie tam niewolnikami, będziecie rozproszeni po wszystkich krajach. Będą was z was szydzić, będą was uczynić różne złe rzeczy. Ale ja mam myśli o was dobre. Wołajcie do mnie, a ja będę z wami. Rozumiecie? Oni stracili ziemię, stracili pokój, stracili tą obietnicę daną Abrahamowi, że ta ziemia, Kanaan będzie ich. Z powodu swojej oczywiście głupoty, z powodu grzeszności, z powodu nieumiejętności wykorzystywania Bożych słów ponieśli konsekwencje. I my też tak będziemy mieli. Zobaczcie, co mówi apostoł Paweł. Co siejesz, będzie zbierał. No nie ma innej alternatywy. Jeżeli będę niewłaściwie gospodarował swoim życiem, to poniosę stratę. Możemy to porównać z każdą inną dziedziną. Pamiętam, jak przyjechał kiedyś ktoś z ośrodka i dostał pierwsze pieniądze. Poszedł do sklepu, kupił sobie słodyczy, bananów, cukierków, to, co miał, na co miał ochotę. Ale miał pieniądze na cały miesiąc, a wydał je w 3 dni. Zjadł w ciągu tygodnia. A pozostały jeszcze 3 tygodnie. I mówi, nie mam. Co ja teraz zrobię? Najlepszą radą było to, musisz mieć długi post. Może rozum przyjdzie ci i będziesz wiedział, co zrobić. Bo można oczywiście powiedzieć, ojejku, biedny człowieku, będziemy się modlić, żeby Pan dał ci teraz pieniądze, żeby ci ułatwić życie. Żebyś przez kolejne 3 tygodnie mógł dalej żyć w luksusie. Bo w końcu jesteś dzieckiem Bożym i ci się należy. Bo Bóg cię kocha. I z miłości da ci na kolejne 3 tygodnie. Wyobraźcie sobie, co by było? Hulałby przez kolejne miesiące. Żyłby w takim stanie ogłupienia, że po prostu robiłby, co chciał. Rozumiecie przykład? Podobnie jest z nami. Co zbierasz, co siejesz, to będziesz zbierał. Czyli jeżeli źle coś uczynimy, to wyniosę konsekwencje. I to jest w życiu każdego z nas. Ale Bóg mówi, mam dla ciebie radę. Przyjdź do mnie, ja ci udzielę mądrości i pokażę ci słowo, o czym dzisiaj brakło. A, przecież napisane. Wystarczyło tylko to zastosować i rozmowa by była inna. I to jest niesamowite, ale my często w nadmiarze swojej chęci, takiego, nie wiem, pewnej potrzeby. Ja wiem, że występuje coś takiego jak potrzeba sprawdzenia, czy Bóg mnie kocha. Takiego sprawdzenia, czy rzeczywiście Bóg jest ze mną. Ja pamiętam, jak nasze dzieci były małe. Ktoś tam, któraś córka nie dostała, nie kocha mnie. Wtedy myślę, jak zaraz trzepnę w tyłek, to zobaczę, co to znaczy kocha. Czyli takie argumentowanie. Zresztą znacie to sami, prawda? Z doświadczenia może własnego. Że gdzieś potrzebujemy potwierdzenia miłości. To jest bez sensu, dlatego że nie chodzimy wiarą, nie oglądaniem, tak naprawdę. Bóg w swoim słowie powiedział wyraźnie, umarłem za ciebie, tak bardzo cię kocham, że zrobiłem to wszystko dla ciebie, żeby mieć społeczność z tobą, ale nie będę cię niańczył. Jak zmarnujesz coś, to musisz ponieść tego konsekwencje. To cię może nauczyć. Jeżeli zrobisz coś niewłaściwego, to nie idź dalej, ale zatrzymaj się i zrób ten krok wstecz. Może nie będzie aż tak źle. Mnie to, jak czytam sobie Stary Testament i widzę historię opisującą postawę Dawida. To był gość, który popełniał ful błędów, ale zawsze jedna rzecz, która tam wychodzi z tego. Że przychodził przed Boże oblicze i przyznawał się, mówi, Boże, jestem głupi. Znowu nie tak. Znowu po swojemu. I mamy takie tendencje. Czy ponosił tego konsekwencje? Ponosił. Czy Bóg go kochał? Bóg powiedział, na tak bardzo go kochał, tak bardzo go wywyższył, że powiedział, że ten, który będzie Zbawicielem świata, będzie synem Dawida. I kiedy czytamy Księgi Królewskie czy Kapłańskie, tam ciągle czytamy, ze względu na Dawida zachowam was. Ze względu na Dawida nie rozproszę was. Ze względu na Dawida. To jest niesamowite. Ale to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Szczerości, otwartości i tego, żebyśmy do Niego przychodzili. A On chce nas błogosławić. Jezus modlił się i mówił o tym, żeby... Już o tym mówiłem i na tym tylko jeszcze raz przypomnę. Nie modlę się, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś zachował ich w tym świecie. Bóg chce nas zachować w tym świecie. Możemy z ufnością spojrzeć na przyszłość, bo Bóg jest z nami. Bo Bóg daje swoje obietnice, że będzie z nami. My nie musimy walczyć nie wiadomo o co. My mamy żyć każdym kolejnym dniem. Robić to, co robimy, to, czego się nauczyliśmy stosować. I kiedy Bóg we właściwy sposób da na pewną okoliczność czy swoje słowo, to da też możliwość, żeby to słowo wprowadzić w czyn. Krok po kroku. Rok po roku. Ile ich tam będzie? Chyba, że Pan Jezus już przyjdzie. Kto wie? Może w tym roku. Panie Jezu, przyjdź. Ale przyjdzie wtedy, jak czytałem, kiedy właściwa liczba tych, którzy mają być zbawieni, będzie. Bo Bóg nie zwleka, ale chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Chce mieć dzieci. Chce mieć synów i córki. Chce mieć z nimi społeczność. Chce naszej dojrzałości. Chce naszej mądrości, którą my wprowadzimy. Dlaczego świat tak wiele mądrych rzeczy wprowadza, a chrześcijanie nie korzystają często z tego cudownego bogactwa? Ja mówię też o sobie, że czasami wolę inne rozwiązania, bo są łatwiejsze. Wydaje się łatwiejsze niż Boże Słowo. I to jest ta lekcja, którą mam nadzieję każdy z nas będzie wprowadzał w przyszłym roku. Zobaczmy, co było w minionym. Czego się nauczyliśmy, w jakich miejscach przegraliśmy i dlaczego. I z otwartą gotowością taką, z taką otwartością możemy wejść w nowy rok. Rok, który jest historią do zapisania. My będziemy ją pisać razem z Bogiem. My będziemy pisać tą historię. Czasami ktoś mówią, są tacy teolodzy, mówią, że Bóg napisze tą historię. Już jest ona zapisana. Ja lubię te mieszania. Ale mówią, zapisana została historia tego roku, którego jeszcze nie ma. Oczywiście, Bóg wie. Ale to my piszemy. To, że Bóg wie, co będzie, to nie znaczy, że to już jest w poptokach. To jest przed nami. To my każdego dnia będziemy pisać scenariusz naszego życia, historię naszego życia, naszymi decyzjami, naszym podejściem, naszymi modlitwami, wołaniem do Boga, szukaniem społeczności z Nim. To my tworzymy historię. Bóg będzie z nami, powiedział. Będę z Tobą, będę Ci dopomagał, dam Ci słowa wiedzy i poznania i mądrości. I mamy tę obietnicę, bo Bóg nie ma myśli złych. On nie stoi tam, jak niektórzy go rysują, takiego gościa z brodą, który stoi. No, czekam, tylko zrób coś, no, czy zaraz przyłożę. Nie. To jest Bóg, który stoi i mówi, no, znowu walniesz. Okej. Okay. To co, podnieś tyłeczek i ruszaj. I nie płacz nad sobą tyle czasu. Czyńmy to. Pomyślmy i porównajmy sobie Boga Ojca nawet z zwykłymi rodzicami, którzy mądrze próbują wychować swoje dzieci. Bo a Bóg jest o wiele mądrzejszy. I powiem, że Bóg kocha nas bardziej niż ktokolwiek na świecie. Nikt tak Cię nie kocha jak On. I to jest cudowna Boża łaska w tym wszystkim. Przyjdziemy modlić. Boże Ojcze, dziękuję Ci za kolejny dzień, za to, że mogliśmy dzisiaj brać udział w tej wieczerzy, w ten sposób wyrazić to, że jesteśmy, Panie, tymi, którzy wierzą, że dokonałeś wszystkiego, co niezbędne. Że kiedy przyszedłeś, dokonałeś zbawienia i odkupienia za życie każdego z nas, jak tu jesteśmy, i naszych sióstr i braci tam, gdzie są. Po to, żebyśmy mogli mieć tą drogę otwartą, wejść na tą drogę zbawienia i tą drogą iść. I dziękuję Ci, że możemy sobie przypominać i sami siebie też napominać, żebyśmy pamiętali, że mamy być gotowi. jakbyś miał przyjść dzisiaj. Mamy być sposobni do Królestwa. Mamy mieć pokój z ludźmi. Mamy mieć czyste intencje i czyste serca. Panie, każdego dnia, ile tych dni jeszcze nam dałeś? Dlatego proszę Cię o nas, jak tu jesteśmy, żebyś włożył taki cudowny pokój swój do naszych serc, tę świadomość, że będziesz z nami aż do skończenia świata. Bo tak obiecałeś. Proszę Cię o nas i o ten nadchodzący rok. Jaki będzie, nie wiemy, Ty wiesz. Ale proszę Cię, żebyś nam dopomógł w tym, byśmy budowali go nie w oparciu o nasze własne jakieś mądrości, ale o objawienie, o prawdę, byśmy prawdziwie wolni byli. O to Cię proszę, Ojcze. Amen.
Dziękujemy, Panie, za...